Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, Krzysztof ze Szczecina. Ja właśnie stoję autkiem na ulicy Śląskiej numer 6. Naprzeciwko są remonty ocieplenia budynków, kamienic. I właśnie pan pracownik w żółtym kasku wychodzi sobie z sklepu Żabka z butelką wódki i dwoma puszkami Pepsi. Może tak warto byłoby sprawdzić, co ci panowie robią z tymi napojami podczas pracy. I nie bardzo, bardzo na legalu, w ogóle nie interesując się, czy ktoś na niego patrzy. Dziękuję, pozdrawiam.
No tak, kupić wódeczkę czy kupić alkohol może każdy w sklepie Żabka o każdej porze dnia i nocy, również w trakcie pracy. Problem pojawia się wtedy, kiedy zamiast spożywać alkohol w miejscu do tego przeznaczonym, robi to w miejscu pracy. No wtedy rzeczywiście konsekwencje mogą być dramatyczne. W przypadku robotników budowlanych, którzy pracują na wysokościach, znacznych wysokościach, no to spożycie może w konsekwencji dać wypadek śmiertelny. Ja tak się zastanawiam, drodzy Państwo, czy policja może, czy nie może kontrolować trzeźwość pracowników na poszczególnych budowach. Nie miałbym nic przeciwko temu, aby policjanci pojawili się z alkomatem na jednej czy drugiej budowie i wtedy okazałoby się, czy te stare przyzwyczajenia dokładnie tak, są nadal aktualne. Dzień dobry Państwu, to jest magazyn Czas Reakcji. Jesteśmy w komplecie. Sławek Orlik jest dziś wydawcą i producentem magazynu Czas Reakcji. Krzysztof Kowalski audycję zrealizuje. Przemysław Szymańczyk, jeszcze raz dzień dobry. Pogoda młodzieży i dzieciom nie dopisuje podczas ferii, bo zawsze ferie zimowe kojarzą nam się ze śniegiem i mrozem. A tu klops, drodzy Państwo, na plusie, bez śniegu, pochmurno, nawet deszczowo i wietrznie. No słabo. Ma być jakiś tam drobny przymrozek w końcu tygodnia, ale to i tak chyba sprawy sanek i nart w Szczecinie nie załatwi. 510-37-32, 510-37-36. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Zachęcam również Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej Radio Szczecin, zakładka Czas Reakcji. Wiele interesujących zdjęć, komentarzy, również linków do interesujących filmów, które przesłali nam z kolei słuchacze magazynu Czas Reakcji. Teraz do Was się zwracam, drodzy szczecinianie, mieszkańcy Pomorza Zachodniego i nie tylko. Naprawdę dziękujemy za niesamowitą aktywność, jaką wykazujecie słuchając Czasu Reakcji. Ta aktywność przejawia się w listach elektronicznych oraz w telefonach. Po przedstawieniu sprawy pani Anny, naszej słuchaczki, która powierzyła swoje 90 tysięcy złotych jednemu ze szczecińskich przedsiębiorców w tym celu, by zrealizować jej marzenie o własnym mieszkaniu. Była to, jest to adaptacja strychu przy ulicy Studziennej w Szczecinie. Po tej historii zadzwoniło do nas naprawdę kilka czy kilkanaście osób. Kilka odważyło się przedstawić z imienia i z nazwiska i ich opinię o współpracy ze wspomnianym przedsiębiorcą dziś na antenie wyemitujemy. To jest sprawa, która nadaje się na kilka, nawet kilkanaście odcinków magazynu Czas Reakcji. Bo widać, że ta branża, czyli adaptacja poddaszy, adaptacja strychów w starej poniemieckiej zabudowie w Szczecinie, jest to bardzo dochodowy biznes, ale nie zawsze prowadzony przez osoby o dobrej renomie, o uczciwych zamiarach i po prostu fachowców. Jest to, myślę, biznes, który tej całej grupie, tych osób jest kilkadziesiąt, może nawet i kilkaset, przynosi ogromne pieniądze, naprawdę duże zyski. Natomiast tym, którzy pieniądze powierzają, czyli właściwie inwestorom, tym wykonawcom, dosyć często towarzyszą kłopoty, ba nawet dramaty życiowe. Przykładów na to mamy co najmniej kilka, a może i nawet kilkanaście. Niektóre z nich przedstawimy w dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że czas na to pozwoli. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Po wczorajszym programie, przypomnę, naszym gościem był Tomasz Owsik-Kozłowski z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, który mniej więcej opowiadał nam o tym, co Zbilk jako większościowy udziałowiec we wspólnocie przy Studziennej 15 może w tej sytuacji zrobić. No i na tej oczywiście, na podstawie tej rozmowy opowiedzieliśmy również historię pani Anny, no z rozpaczonej słuchaczki. Zadzwonił do nas sam zainteresowany, ten czarny bohater wczorajszej naszej audycji. Mogę już powiedzieć, że chodzi o pana Dariusza Rybaka, bo sam zachęcał nas do tego, abyśmy jego imię i nazwisko podali na antenie. Sam zachęcał nas do tego, abyśmy z nim porozmawiali i to też uczyniliśmy. Specjalnie, by mieć stuprocentową pewność, że ta rozmowa będzie wyemitowana dzisiaj na naszej antenie. Zadzwoniliśmy do wspomnianego wykonawcy tuż przed godziną 11. Ta rozmowa jest zarejestrowana, jest zmontowana 8 minut i 20 kilka sekund po godzinie 12.30. Będą mogli Państwo wysłuchać, także serdecznie, serdecznie zapraszamy do słuchania dzisiejszego wydania magazynu Czas Reakcji, do pozostania z nami. Wcześniej, drodzy Państwo, kilka komentarzy i kilka spraw, które wymagają wyjaśnienia, a naszym pierwszym gościem około 17, może 18 minut po południu, czyli za około 10 minut, będzie młodszy aspirant Dawid Marciniak z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji w Warszawie. Z jakiego powodu, o tym się Państwo za kilka czy kilkanaście minut przekonają. Teraz kilka drobiazgów jeszcze, proszę posłuchać.
Dzień dobry, panie redaktorze, Włodzimierz ze Szczecina. Dzwoniłem wczoraj na Straż Miejską, dlatego że na ulicy Tenisowej od kilkunastu dni fruwa masa styropianu. Tu jest prowadzona jakaś inwestycja budowlana. No, pan ze Straży Miejskiej powiedział mi oczywiście wczoraj, że ktoś się tym zajmie. Dzisiaj jadę. Nic, zero reakcji, to dzwonić się na Straż Miejską, to niech pan spróbuje, trzeba próbować kilkanaście razy. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
Coś z tymi elewacjami, coś z tym ocieplaniem budynków jest nie tak, bo nie tylko robotnicy piją alkohol i wódkę podczas pracy, ale też nie utrzymują w odpowiednim stanie swojego placu budowy, a że warunki są sprzyjające do bałaganu, czyli między innymi wieje wiatr, no to proszę. Z kolei pan Krzysztof dosłownie przed dwoma minutami zadzwonił do Sławka Orlika, jest oburzony takim donosicielstwem dotyczącym spożywania czy kupowania wódki podczas pracy. My nie jesteśmy oburzeni, my zachęcamy policjantów, żeby odwiedzali budowę, jeżeli mogą oczywiście. 510-37-32, 510-37-36, czas reakcji @radioszczecin.pl. Teraz komentarz i ten komentarz z góry, to muszę powiedzieć, będę musiał prostować, to znaczy informacje w tym komentarzu zawarte będę musiał prostować, ale też musimy się być może nie uderzyć we własne piersi, ale dzisiaj wiemy więcej i będziemy musieli rzecz całą wyjaśnić. Przypomnę, chodzi o to, że jeden z naszych słuchaczy napisał do nas obszerny mail, w którym wyjaśniał brak odpowiedniej reakcji ze strony pogotowia ratunkowego, wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie, co mogło jego zdaniem przyczynić się do śmierci jego wujka. On nas poinformował o tym, że na karetkę czekano prawie 5 godzin. Pomoc była udzielana bardzo długo, w sposób nieprofesjonalny, nieodpowiedni. Wujek trafił najpierw do szpitala MSWiA przy ulicy Jagiellońskiej, potem został przewieziony na Unii Lubelskiej i niestety w wyniku powikłań najprawdopodobniej związanych z chorą trzustką zmarł. To jest komentarz dotyczący pracy pogotowia ratunkowego. Proszę mi wierzyć, za moment wyjaśnię, jak było naprawdę.
Maciej ze Szczecina. Mam jakieś dziwne wrażenie, że ten pan, który dysponuje tymi karetkami, wcześniej pracował chyba na kolei. No, ręce opadają, jak człowiek słyszy takie rzeczy. Dzięki bardzo, miłego dnia, życzę, do widzenia.
Rzeczywiście miał pan prawo do takiego komentarza po wczorajszym programie, ale przypomnę, że Elżbieta Sochanowska z wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie zapewniała nas, że pogotowie ratunkowe nie wzięło udziału w akcji pomocy temu mężczyźnie, temu 36-letniemu mężczyźnie, pacjentowi, i na pewno to nie karetka pogotowia jechała do niego prawie 5 godzin, dojechać nie mogła, i na pewno nie ratownicy z wojewódzkiej stacji udzielali temu mężczyźnie pomocy. I to jest prawda, bo pan Piotr, który napisał do nas e-mail, napisał do nas e-mail również dziś, i z niego wynika, że kiedy emocje opadły, starał się jeszcze raz ustalić fakty, a fakty są następujące. Rzeczywiście, tak jak mówiła wczoraj pani Elżbieta Sochanowska, po raz pierwszy zatelefonowano na pogotowie ratunkowe o 7.40. To zgłoszenie zostało przyjęte, ale potem w wyniku, no, nie wiem czy dziwnego zbiegu okoliczności, ale działań, które podjęła osoba zgłaszająca, telefonowano do prywatnego podmiotu, jakim jest spółka Medica. My wiemy już ze stuprocentową pewnością, że to właśnie pracownicy czy ratownicy z tej spółki dostarczyli pacjenta do szpitala MSW IA przy ulicy Jagiellońskiej i to karetka tej prywatnej firmy stała prawie godzinę pod domem pana, naszego słuchacza, pana, który niestety zmarł. I tyle w tej chwili możemy powiedzieć, dlatego że wysłaliśmy oczywiście zapytanie, jak wyglądała akcja ratunkowa, czy akcja ratująca zdrowie i życie temu mężczyźnie. I drodzy Państwo, nie mamy jeszcze ze strony Mediki odpowiedzi. Jedno mogę ze stuprocentową pewnością już w dzisiejszej audycji powiedzieć. Rzeczywiście, zgłoszenie na pogotowie ratunkowe było o 7:40, ale dalsze czynności, które wykonało osoby zainteresowane, nie były związane z pogotowiem ratunkowym, a z prywatną spółką, z prywatnym podmiotem, jakim jest firma Medica. O tej sprawie będziemy jeszcze Państwa informować, dlatego że przypomnę, no, być może w wyniku tej nieskutecznej interwencji pacjent zmarł. Tego nie wiemy na pewno, nie wiemy tego ze stuprocentową pewnością, więc zalecana jest w takich sprawach daleko idąca ostrożność, tak też zrobimy. Natomiast to udało się nam ustalić na pewno. 12:15, właściwie już 16 minut, 510, 3 siódemki i 3 dwójki, 510, 3 siódemki i 3 szóstki. Za chwilę, mam nadzieję, będziemy mieli połączenie z młodszym aspirantem Dawidem Marciniakiem z Komendy Głównej Policji w Warszawie. Teraz proszę posłuchać, dlaczego, co jest powodem naszej rozmowy. Otóż otrzymaliśmy mail od jednego z naszych słuchaczy, który brzmi tak. Witam. 22 stycznia zarejestrowałem jednoosobową działalność gospodarczą. W Urzędzie Miejskim w Szczecinie otrzymałem informację, aby czasem nie brać na poważnie pisma, które zapewne do mnie dotrze, tym bardziej nie dokonywać żadnej wpłaty. Bardzo szybko, bo już w piątek list do mnie dotarł. Wszystko jest tak napisane, by uśpić czujność odbiorcy i przekonać go, aby uiścił odpowiednią wpłatę. Coś mi świta, że ten temat był już poruszany na antenie Czasu Reakcji, jednak warto po raz kolejny przestrzec potencjalne ofiary, czyli po prostu przedsiębiorców. W załączeniu przesyłam zdjęcie. Pochwalam też postawę pracownika Urzędu Miasta w Szczecinie, który poinformował mnie o możliwych konsekwencjach. Wszyscy wiedzą o wyłudzeniach pieniędzy i nikt z tym nadal nic nie robi. I rzeczywiście dostaliśmy od słuchacza kopię listu, który otrzymał z instytucji, która nazywa siebie samą Centralną Ewidencją o Działalności Gospodarczej przy ulicy Marszałkowskiej 115 w Warszawie działającą. I rzeczywiście jest, no wygląda to jak zacne pismo urzędowe, jakaś jest pieczątka tutaj na tym piśmie. Na tej pieczątce co ja czytam? O, starszy referent do spraw rozliczeń. Konto bankowe, no wszystko właściwie przygotowane do tego, aby uiścić pieniądze. A o jaką kwotę chodzi? No, chodzi o kwotę 200 zł. Warunkiem niezbędnym do wpisania firmy do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jest uiszczenie stałej opłaty rejestracyjnej w kwocie 200 zł podanej na blankiecie wpłaty załączonym do niniejszego pisma we wskazanym tam nieprzekraczalnym terminie płatności. No wygląda jak pismo urzędowe. Jest z nami młodszy aspirant Dawid Marciniak, którego serdecznie witam. Dzień dobry, Komenda Główna Policji, witam.
Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry wszystkim państwu.
Proszę nam powiedzieć, bo mnie w tej sprawie wiadomo, że oszuści różnych sposobów się i mają, aby nabierać obywateli, po prostu ich okradać. Ale proszę mi powiedzieć, bo to mnie najbardziej interesuje, skąd ci ludzie, skąd ta firma, skąd ten oszust ma dane firm, które zostały zarejestrowane w ciągu, załóżmy, ostatnich 24 czy 48 godzin na terenie całego kraju. Skąd te informacje pochodzą?
Panie redaktorze, trudno mi powiedzieć wprost, jak ci ludzie zdobywają te informacje. Natomiast chciałbym na początku wskazać na jedną bardzo ważną rzecz. Wszystkie czynności związane z rejestracją naszej działalności gospodarczej, które dokonujemy w Centralnej Ewidencji Informacji, ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, wszystkie te czynności są bezpłatne. Podkreślam bardzo wyraźnie bezpłatne. Kiedy wejdziemy też na stronę Ministerstwa Rozwoju, wyszukamy właśnie tej centralnej ewidencji i wejdziemy na tą stronę, jest bardzo wyraźnie na żółto taki duży baner i dużymi literami jest podpisane o tym, że te czynności są bezpłatne. To oznacza, że nie tylko przedsiębiorca, który dokonał rejestracji swojej działalności gospodarczej, że te czynności są dla niego bezpłatne, ale to oznacza też, że ten rejestr jest powszechnie dostępny dla wszystkich użytkowników. Trudno mi powiedzieć, czy ktoś z tej firmy, o której pan redaktor tutaj powiedział, siedzi przy komputerze i klika i sprawdza, co tam się pojawiło, czy też może ma napisany jakiś tam skrypt, który jest uruchomiony i on wyszukuje, wyłapuje nowo wpisane rejestry. Natomiast rzeczywiście trzeba mieć świadomość, że dostęp do takiego powszechnego, nazwijmy to roboczo, spisu podmiotów gospodarczych działających w Polsce jest ogólnodostępny i bezpłatny. Także to nie ma żadnej trudności dla kogoś, kto będzie chciał sprawdzić, jakie firmy w Polsce działają, żeby to właśnie w CEIDG sprawdzić.
No dobrze, ale czy policja prowadzi jakieś działania przeciwko tego rodzaju oszustom? No bo tutaj pan oczywiście słusznie zauważył, że wszelkie czynności związane z rejestracją na terenie Rzeczpospolitej działalności gospodarczej są bezpłatne, ale po otrzymaniu takiego pisma jestem przekonany, że część, szczególnie młodych przedsiębiorców, się na to nabiera, no bo rzecz wygląda absolutnie na profesjonalnie przygotowaną. No i to jest po prostu wyłudzenie, no mówiąc wprost. Czy policjanci, czy policja prowadzi jakieś działania przeciwko tak zorganizowanym oszustom?
Panie redaktorze, zasięgnąłem opinii także Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w tym zakresie i musimy jednoznacznie powiedzieć, takie też było nasze stanowisko, że samo wysłanie takiego pisma nie jest oszustwem. Mhm. Możemy mieć oczywiście poważne wątpliwości co do etycznej formy prowadzenia tego typu działalności marketingowej, bo tak by trzeba to nazwać. Proszę zwrócić uwagę, że w tym piśmie, ja też sobie pozwoliłem je tutaj przygotować, mam je w tej chwili na ekranie komputera. Są tam odnośniki do pewnych podstaw prawnych. Pierwsza z podstaw prawnych, o której tutaj w tej wiadomości, w tym liście możemy przeczytać, to jest odniesienie do ustawy z 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Ci państwo, którzy wysyłają ten list, oficjalnie i wprost podają, że są podmiotem działalności gospodarczej. Nie są żadnym urzędem, nie są żadną instytucją. Kolejna podstawa prawna, na którą się powołują, to jest artykuł 66 kodeksu cywilnego, gdzie tam mówią o tych terminach. Ten artykuł też mówi wprost o tak zwanej ofercie, o składaniu oferty. Także tak naprawdę ci państwo, oczywiście, że tak powiem, stosując odpowiednie socjotechniki, tak jak pan zauważył, jakaś tam czerwona pieczątka, jakieś tam narysowany
to wskazuje na to. Ja powiem Polski. Tak. Niedoświadczony, pan pozwoli, niedoświadczony przedsiębiorca, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, otrzymuje to pismo i jest na początku, w pierwszym momencie, przekonany o tym, że otrzymał pismo urzędowe z jakiegoś centralnego urzędu w Rzeczpospolitej Polskiej, który to nadzoruje również działalność gospodarczą prowadzoną na terenie miast, gmin i powiatów na terenie Rzeczpospolitej. Tak to wygląda. I myślę, że ma do czynienia...
Tak? I dlatego bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj na antenie radia spotkać i możemy o tym powiedzieć i po raz kolejny przypomnieć o bardzo ważnej zasadzie zdrowego rozsądku. Każdy z państwa, z naszych słuchaczy, którzy podejmują wyzwanie prowadzenia działalności gospodarczej, żeby mieli świadomość tego, że tego typu oferty będą się pojawiały. Tak jak mówiłem, możemy mówić o wątpliwej etycznej wartości tego typu oferty, tego typu marketingu. Natomiast proszę zauważyć, że w tym piśmie nie ma żadnego zastraszenia, nie ma żadnego wezwania, że nie uiszczę, nie spowoduje tam wszczęcie jakiejś procedury i tak dalej. Nie ma żadnych takich elementów, które wymuszałyby na adresacie takiego pisma do podjęcia konkretnych działań. Mało tego, wszedłem sobie na stronę tejże firmy, o której pan mówi. Jest tutaj bardzo wyraźnie napisany regulamin. To wszystko, co tutaj jest oferowane w tym piśmie, to jest nic innego jak oferta zawarcia umowy cywilnoprawnej. Mało tego, jeżeli poczytamy sobie ten formularz, w tym formularzu napiszemy wyraźnie, że tak naprawdę ta centralna ewidencja o działalności gospodarczej, o tym teraz mówimy, jest to nic innego jak elektroniczny katalog przedsiębiorców prowadzony przez operatora. Dalej w punkcie 4b wyczytamy, że w artykule, paragrafie 4b czytamy, wyszukiwanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, tak, uwaga, następuje przez przekierowanie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Czyli tak naprawdę ci państwo prowadzą sobie jakąś tam stronę internetową, na której jeżeli obywatel jakiś będzie chciał poszukać informacji o działalności gospodarczej takiej czy innej, wchodzi sobie na tą stronę, próbuje sobie tam wklepać, nie wiem, NIP, REGON, jakieś tam dane, które posiada, a ta strona przekierowuje go tak naprawdę do tej państwowej strony Centralnej Ewidencji i Informacji
Czyli
o Działalności Gospodarczej.
Tu osiągamy kompromis i chyba się zgadzamy, że mamy do czynienia, jeżeli nie z wysublimowanym oszustwem, to na pewno z wysublimowanym działaniem, bo w sensie prawnym oszustwo to nie jest, bo rzeczywiście firma istnieje, firma prowadzi taką działalność.
Tak.
Tyle tylko, że osoba, która po raz pierwszy styka się z tego rodzaju działalnością, jest święcie przekonana, że ma do czynienia z instytucją państwową bądź publiczną, a nie z podmiotem prywatnym. Pan powiedział,
panie... Tak ważne jest, żebyśmy o tym właśnie słuchaczom mówili.
Jasne.
I przypominali, bo nie tylko ta firma będzie próbowała znaleźć sposób na to, żeby wyciągnąć jakieś pieniądze od prowadzących działalność, ale dostajemy mnóstwo różnych innych takich ofert. Na przykład dostajemy oferty wrzucane do skrzynki pocztowej, nie wiem, przez sąsiadujący z nami sklep i tak dalej. Są to pewne oferty, jest to firma marketingu.
Ale jednak zgodzi się pan ze mną, że tutaj ta firma podszywa się pod inny rejestr działający w ramach państwa polskiego, absolutnie bezpłatny. I to wprowadza jednak obywateli w błąd. Myślę, że jakiś paragraf na to się znaleźć może jednak.
Panie redaktorze, tak jak mówiłem, podjąłem konsultację w tej sprawie. Ta firma wprost mówi, że jest firmą prywatną, prowadzi działalność gospodarczą i że oni pomagają tylko w wyszukiwaniu konkretnych informacji o podmiocie za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Także z prawnego punktu widzenia jest to rzeczywiście dość sprytnie przygotowane i dlatego, tak jak mówiłem jeszcze raz, cieszę się, że możemy porozmawiać i uprzedzić, uczulić i przestrzec wszystkich, którzy zamierzają działalność gospodarczą prowadzić, bądź właśnie ją otworzyli, żeby po prostu na tego typu oferty nie reagowali.
Uwagę.
I przede wszystkim czytamy ze zrozumieniem to, co dostajemy.
No bo powiem w ten sposób, no tutaj jednak jest takie sformułowanie mówiące o nieprzekraczalnym terminie, o wskazanym w piśmie, mamy takie sformułowanie. Oczywiście to nie jest wprost straszenie, co będzie, jak nie zapłacę. Ma pan rację. Dalej, mamy pieczątkę Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej, Departament Podmiotów Gospodarczych, Wydział Rejestracji. To brzmi w ogóle jak instytucja rządowa. Starszy referent do spraw rozliczeń. Ktoś się podpisuje, imienia i nazwiska oczywiście nie ma, prawda?
Oczywiście, ale jak pan spojrzy na różnego rodzaju korporacje, które w Polsce działają, duże firmy, nie wiem, ubezpieczyciele, banki i tak dalej. Tam też są departamenty. W jednej firmie ktoś to nazwie, że to jest wydział. W innych nazwie to jakiś tam zespół. W innym zostanie to nazwane departamentem. Także zostanie nazwane oddziałem. To są tylko takie słowa.
Ale słowa te mają wpływ na to, w jaki sposób postrzegamy firmę, prawda? Czy postrzegamy instytucję, która do nas dzwoni. Czy pisze. Ogromna teraz prośba, by pozostał pan jeszcze minutkę na linii, ponieważ zadzwonił do nas oczywiście w trakcie naszej rozmowy słuchacze. Jeśli dobrze zapisałem, najpierw pani Milena. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry i słuchamy.
Odnośnie tej centralnej ewidencji. Ja swoją działalność gospodarczą, jednoosobową, mam zarejestrowaną dokładnie od 18 września 2015 roku. Mhm. To jest jakieś, prawda, niecałe 5 miesięcy. I takich nakazów do zapłaty...
Czy sugestii zapłaty, prawda?
Tak, no właśnie takich, o może sugestii, ale to jest tak napisane, tam pięknie i dyplomatycznie, że gdyby nie to, że mam od samego początku księgową, zatrudniam sobie biuro rachunkowe do prowadzenia tej mojej działalności. Mhm. Gdyby nie to, że mi powiedziała o tym, że...
O czym teraz rozmawiamy, jasne.
Mhm. Tak, cokolwiek bym nie dostała o to, żebym zapłaciła wpisowe, absolutnie podrzeć to, wyrzucić do kosza i nie płacić. Takich nakazów dostałam, sugestii, z 4.
W ciągu 5 miesięcy?
Tak, w ciągu 5 miesięcy. Na kwotę minimum, tam było minimum 190 zł. No i prawda, tam to kolejne, to może tam jeszcze troszeczkę większe, tam 200 parę złotych. W każdym razie tutaj to, co mówi pan aspirant, prawdą jest, ja to potwierdzam i też mogę i chciałam zaapelować do wszystkich młodych przedsiębiorców, aby uważnie czytali, bo tam naprawdę na każdej stronie, nawet na wydruku, jest zapis, że wpis do centralnej ewidencji i działalności gospodarczych jest wolny od opłat. Mhm. Także ja takich też dostałam ze 4 pisma.
Ale dzięki księgowej jest pani na nie uodporniona. I bardzo dobrze,
tak,
pani Mileno.
Tak, ale tutaj pan, który napisał ten list, powiedział, że pani z urzędu poinformowała go o tym. Mhm. No ja nie dostałam takiej informacji z urzędu, tylko właśnie od księgowej z biura rachunkowego.
Która była czujna. Jeszcze raz pani serdecznie dziękuję, pani Mileno. Jest z nami też pan Andrzej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witamy i słuchamy.
Pomijam już to, co wyrabiają te firmy wyłudzające pieniądze. Mnie zastanawia coś innego. Dlaczego morderca, gwałciciel, pedofil jest ukrywany pod inicjałami? Marcin Z, Krzysztof K i tak dalej, i tak dalej. A dane przedsiębiorców są jawne. Mhm. Czy tu nie jest gdzieś popełniony błąd?
Serdecznie panu dziękuję. Przepraszam, że tak gwałtownie przerwałem, ale mamy naprawdę już dwuminutowe opóźnienie. To jest kwestia na zupełnie nową dyskusję. Ja mam nadzieję, że być może z panem aspirantem Dawidem Marciniakiem umówimy się ponownie. Serdecznie dziękuję za dziś. Dziękuję bardzo panu.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem był Dawid Marciniak z Zespołu Prasowego Komendy Głównej Policji w Warszawie. Teraz 12:31. Wracamy do sprawy przedsiębiorcy, który nie zrealizował obietnicy. Znamy bardzo dobrze, bardzo dokładnie jedną z tych niezrealizowanych obietnic. Chodzi o adaptację strychu przy ulicy Studziennej 15 w Szczecinie. Nasza słuchaczka powierzyła panu Dariuszowi Rybakowi 90 tysięcy złotych. Ten do tej pory inwestycji nie zrealizował. Po wczorajszej audycji na nasz czujny telefon zadzwonił sam przedsiębiorca.
Dzień dobry, moje nazwisko Dariusz Rybak. Bardzo chciałbym się do tego tematu odnieść. Chciałem tylko poinformować, że na terenie Szczecina jest grupa ludzi szykanujących mnie i chcących zniszczyć moją firmę, moje nazwisko. Chciałem się do tego odnieść. Proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Pan Dariusz Rybak poprosił nas o kontakt. My czym prędzej się z nim skontaktowaliśmy i dziś rano przed godziną 11 przeprowadziliśmy dosyć długą rozmowę. 8 minut i 41 sekund. Proszę posłuchać.
Dariusz Rybak z tej strony.
Reprezentuje pan w tej chwili jakąś firmę?
Tak, jestem prezesem spółki ZO.
Ta spółka nazywa się?
Nie chciałbym nazwy tutaj używać, ale myślę, że wszyscy słuchający nas będą wiedzieli, o kogo chodzi.
Napisała do nas pani Anna, dokładnie pani Anna Borowska, która opisała w swoim mailu historię współpracy z panem. Z jej punktu widzenia ta historia wygląda fatalnie. Mówiąc w wielkim skrócie, przekazała panu na przedstępnej umowie, oczywiście u notariusza, kwotę 90 tysięcy złotych w celu zrealizowania inwestycji przy ulicy Studziennej 15 w Szczecinie. To jest poniemiecka kamienica. Ta inwestycja miała polegać najpierw na adaptacji strychu na mieszkanie, potem wydzieleniu lokalu mieszkalnego i rzecz jasna dokonaniem końcowej transakcji sprzedaży aktem notarialnym jako nowego lokalu użytkowego. Z tych informacji, które przekazała nam pani Anna, wynika, że na tymże strychu miało znaleźć się 6 mieszkań. Minęło kilka lat. Ostateczny termin umowy zakończenia tej inwestycji minął w maju 2013 roku. I oczywiście tego mieszkania, czy tej adaptacji strychu póki co nie ma, ona nie została zrealizowana. Dlaczego?
Przede wszystkim bardzo ważna informacja. Będąc systematycznie z panią Anią w kontakcie telefonicznym, osobistym, wiele uzgodnień przy pracach budowlanych. Na dzień dzisiejszy jestem zaskoczony decyzją pani Ani i całym szumem, dlatego że decyzja po rozmowach telefonicznych zapadła, że do końca lutego 2016 roku lokal mieszkalny dla pani Ani zostanie oddany. Co niniejszym czynimy. Prace zostały według harmonogramu z panią Anią uzgodnione, jak i z panem, który reprezentował panią Anię przez Biuro Nieruchomości. Harmonogram prac został, że tak powiem, uzgodniony, jest w trakcie realizacji. 28 lutego 2016 roku lokal mieszkalny pani Ani będzie przekazany. Natomiast czas przedłużający się, jeśli chodzi o produkcję, wynik nie tylko i wyłącznie ze względów na, że tak powiem, kłopoty firmowe, jak i również z problemu z panem architektem projektującym tą inwestycję, jak i również z tematem, który mówi o tym, że mieliśmy komin wystający w adaptacji strychu z kominka mieszkańca, który usilnie wstrzymuje nam dalsze prace. Natomiast mimo wszystko po zaangażowaniu wielu osób ta bariera została usunięta, dlatego możemy 28 lutego 2016 roku lokal mieszkalny panie nie przekazać.
Proszę nam powiedzieć, rozumiem, że tym głównym powodem, dla którego te wszystkie kłopoty pani Anna zdecydowała się w liście do nas opisać, to jest jakiś niesforny lokator, który nie chciał się zgodzić na prowadzoną przez państwa inwestycję i robił wszystko, co w jego mocy, rozumiem, by ta inwestycja nie została zrealizowana. Tak zrozumiałem pańską wypowiedź. Czy dobrze?
Bardzo dobrze.
Proszę powiedzieć...
Notabene ten lokator jest, tak powiem, najemcą od miasta.
Na tym strychu przy ulicy Studziennej ma być suma summarum 6 mieszkań. Czy pan nadal podtrzymuje, że tak będzie?
5 lokali mieszkalnych. Nadal podtrzymuję, że tak będzie. Mało z tego, terminy są uzgodnione i proces produkcji trwa.
W tym czasie, kiedy ta inwestycja albo była wstrzymana, albo nierealizowana, część dachu tej kamienicy, jeżeli dobrze widzieliśmy, została rozebrana. Innymi słowy, no ludziom, tym lokatorom, którzy w tym budynku mieszkali, chyba od czasu do czasu deszcz przez otwartą część dachu zalewał mieszkania. Czy pan starał się jakoś tym ludziom pomóc?
Przede wszystkim, panie redaktorze, należałoby usiślić. Nie zalewa, tylko zalewało. Po drugie, część lokatorów, którzy tam zamieszkują, są niestety lokatorami bardzo agresywnymi, bardzo, że tak powiem, ze świadka chyba kryminalnego wręcz bym powiedział, którzy przy jakichkolwiek rozmowach, przy jakichkolwiek ustaleniach, przy jakichkolwiek wizytach różnych osób zachowują się w sposób, że tak powiem, bym powiedział patologiczny, a wręcz zakrawający na artykuł 286 Kodeksu Karnego o uciążliwe nękanie. W takiej atmosferze proces produkcji i rozwiązywanie problemów budowlanych jest naprawdę bardzo mocno utrudniony, czego moi klienci oczywiście nie wiedzą. Natomiast miasto w tym kierunku nic nie robi, żeby ten proces jak gdyby nam ułatwić.
Na forach, albo na jednym forum internetowym, z którym się dokładnie zapoznałem, to jest forum gowork.pl, można było przeczytać, w jaki sposób prowadzi pan dialog z tymi niezadowolonymi, bo my rozmawiamy w tej chwili o pani Ani, ale okazuje się, że tych niezadowolonych z państwa działalności jest zdecydowanie więcej. I tam pojawiła się informacja o tym, że będzie pan zwracał część tylko pieniędzy, które wpłacili na pańskie konto potencjalni inwestorzy, dlatego że sprzedaje pan firmę. To jest prawda?
Szanowny panie redaktorze, wysuwanie tego typu insynuacji naprawdę jest nie na miejscu. Proces, i tu chciałbym zacytować moje oświadczenie, a moje oświadczenie brzmi tak. W związku z pojawieniem się na stronie internetowej, również Goalwork, jak i również innymi działaniami osób trzecich, współpracujących najprawdopodobniej już w tej chwili w zorganizowanej grupie przestępczej, złożyłem zawiadomienia zarówno do organów państwa polskiego, jak i do mecenasa reprezentującego moją firmę z żądaniem o wyjaśnienie tej sytuacji i wszczęcia również śledztwa w charakterze uciążliwego nękania powodującego poważne straty, które również odzwierciedlają się na takich klientach jak pani Ania, ponieważ nie można współpracować. Niestety współpraca z państwem polskim charakteryzuje się dość dużą rozbieżnością czasową. Udało mi się uzyskać wszczęcie śledztwa w tej materii, tak samo jak i również wszczęcie rozpraw sądowych przeciwko ludziom działającym na szkodę moją, mojej firmy i również w tym momencie moich klientów. Natomiast pytanie, które pan zadał, ja powiem tak, formy rozwiązania problemów stworzonych przez klientów, którzy wypisują m.in. na GoWork sprawę, są różne. Są to propozycje, ponieważ część wpisów znajdujących się na tej stronie niechlubnej niestety, opisującej tylko nieprawdę, nie wykazuje chęci rozwiązania problemu, wręcz przeciwnie, wykazuje chęć, jest tam taki wpis, którym zajęły się organy ścigania, mówiący o tym, że ludziom nie zależy na pieniążkach, tylko na zniszczeniu mojej osoby i firmy.
Wracając do pani Ani Borowskiej, no, która oczekuje co najmniej już dwa lata, bo dwa lata minęło od czasu, kiedy ten strych, ta adaptacja strychu powinna dobiec końca. Proszę powiedzieć, jak dalej ma pan zamiar w tej sprawie postępować, tak aby procedury i prawo były przestrzegane? Sama inwestycja w postaci adaptacji strychu, rozumiem, do końca lutego ma się zakończyć, ale przecież trzeba potem wyodrębnić własność, prawda, lokalu mieszkalnego, uzyskać pozwolenie na użytkowanie, a następnie ten lokal formalnie sprzedać pani Ani. Czy ja się mylę?
Nie, pan się nie myli. Dlatego, panie redaktorze, przy rozmowach z panią Anią uzgodniliśmy, dlatego jestem zaskoczony. Znaczy, między innymi chciałem podziękować państwu serdecznie, ponieważ może się parę rzeczy zmieni. Natomiast jestem zaskoczony, dlatego że proces, tak powiem, pomocy dla pani Ani, której ja nie jestem przeciwko, dlatego współpracujemy ze sobą kilka lat. Proces przewiduje po pierwsze przekazanie pani Aniu lokalu, wykończenie go w taki sposób, żeby pani Ania była zadowolona, po czym procedury, że tak powiem, udokumentowania pozostałej części no, będą trwały jeszcze kilka miesięcy. Natomiast jest to normalna, standardowa procedura przy tego typu sprawach.
Pan się powołuje na współpracę z inwestorem, bo przecież pan jest w świetle prawa wykonawcą. Inwestorem w tym wypadku jest pani Anna. Ona twierdzi, że po wczorajszej audycji zadzwonił pan do niej, informując o tym, że podejmie kroki prawne, innymi słowy wytoczy jej proces, może z powództwa cywilnego. No, że się pan wcześniej z nią umawiał i też nie przyszedł na spotkanie. Jak to jest?
Znaczy, wie pan, tak jak powiedziałem w oświadczeniu, nic więcej nie zamierzam dodawać, tak?
Chciałbym podsumować naszą rozmowę. Rozumiem, że te kłopoty, które były, które występowały, są kłopotami przejściowymi, one będą rozwiązane, a nasza słuchaczka, pani Anna Borkowska, do końca lutego otrzyma jakby wykończoną inwestycję, zaadaptowany strych.
Według tego, co pan przekazał, tak jest przygotowany plan. Od ponad 2 miesięcy.
Tyle naszej rozmowy. Mam nadzieję, że słuchacze Radia Szczecin i wszyscy zainteresowani wypowiedzą się za moment w tej sprawie. Dzwonią już pierwsze telefony. 510-37-32, 510-37-36. My otrzymaliśmy oczywiście inne listy elektroniczne, inne telefony potwierdzające, że współpraca ze wspomnianym inwestorem wielu ludziom nie układa się dobrze. I że pan Dariusz Rybak niestety nie spełnia pokładanych w nim nadziei, po prostu nie spełnia obietnic. Za chwilę te komentarze, które zostały zarejestrowane wczoraj. Mam przed sobą długie, obszerne listy elektroniczne, które dotarły i wczoraj, i dzisiaj. Część z nich, jeżeli mi się to uda, to zacytuję. A teraz jest gość... pani Aneta, która również chyba chce opowiedzieć o współpracy ze wspomnianym przedsiębiorcą. Dzień dobry.
Dzień dobry, nazywam się Aneta. Jestem jedną z osób poszkodowanych przez pana Dariusza.
Pani Aneto, jako że tutaj sprawa może zahaczyć o sąd, to bardzo bym prosił o pełne przedstawienie się. Jest to możliwe, z reguły tego nie robimy, ale prosimy...
Dobrze? Nie ma problemu, nie wstydzę się swojego nazwiska, jestem Aneta Masińska.
Okej, dobrze i słuchamy.
No i tak, jestem jedną z osób poszkodowanych przez pana Dariusza. Płaciłam razem z moim mężem na konto spółki ZO pana Dariusza Rybaka 67 tysięcy.
Ile? 67 tysięcy złotych.
67 tysięcy złotych.
Tak jest.
Na poczet mieszkania również na Studziennej. Chciałabym zaznaczyć, że to było w roku 2013. Oczywiście tego mieszkania nie otrzymaliśmy. Pisaliśmy listy wraz z prawnikiem do pana Dariusza o to, aby zwrócił nam pieniądze. Nie udało nam się tego odzyskać, dostaliśmy klauzulę wykonywalności, komornik oczywiście próbował działać, nie udało mu się odzyskać pieniędzy, wobec czego wynajęliśmy również firmę windykacyjną, która miała nam odzyskać nasze pieniądze, nie udało się to jej zrobić. Co chciałabym powiedzieć, że pan Dariusz, działanie jego polega na tym, że bierze pieniążki, nie oddaje ich, następnie zastrasza ludzi. O właśnie o na przykład uporczywe nękanie, o mówienie nieprawdy.
Działanie na szkodę.
Działanie na szkodę. Tak. Tych ludzi jest dużo więcej. Osobiście znam jeszcze 2 osoby, między innymi, myślę, że państwo się nie pogniewają, jakim powiem, to są państwo Mazurkowie, których pan Dariusz oskarżył właśnie o zniesławienie, o wypisywanie nieprawdy na tym forum internetowym, o którym właśnie była mowa. I oni chodzą po sądach i się tłumaczą, natomiast sprawa w prokuraturze, która jest złożona i których jest osób bardzo dużo, które składało ten pozew, wciąż nie jest prowadzona. Wciąż jeszcze nie mamy żadnych informacji. Ta sprawa niby cały czas się toczy, natomiast informacji tych nie ma. Natomiast ludzie, którzy próbują odzyskać pieniądze, są cały czas szokowani, cały czas chodzą po sądach, muszą się tłumaczyć, a pan Rybak sobie wyjeżdża na wakacje. No ja tego w ogóle nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego u nas tak jest. I każdy, kto podpisał z panem Rybakiem, tak samo pani Ania. Pani Ania jest w trudnej sytuacji, ja myślę, że my z moim mężem również. Mazurkowie również. Myślę, że firma windykacyjna, która próbowała odzyskać od pana Rybaka pieniądze, również jest teraz w złej sytuacji. Oczywiście pan Rybak oskarża ich o różne dziwne rzeczy. Nie wiem dokładnie o co. Ale to jest takie właśnie działanie pana Rybaka. o to, że ktoś działa na jego szkodę. On niestety wszystko chce zrobić dobrze, ale niestety ludzie mu w tym nie pomagają.
Źli ludzie mu przeszkadzają, tak. Mam ogromną prośbę. Będziemy zapisywali te wszystkie telefony, z których państwo do nas dzwonią, dlatego że to jest ważne, ewentualnie z powodów procesowych. Proszę się z nami nie rozłączać. Za chwilę porozmawia z panią jeszcze przez kilkanaście sekund producent dzisiejszej audycji, Sławek Orlik. Ja dziękuję pani za tę historię i za ten komentarz. Na pewno będziemy w kontakcie. Teraz dziękuję i do usłyszenia. Teraz jest z nami kolejny słuchacz. Dzień dobry. Pan Krzysztof Mazurek, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, dzień dobry.
Panie Krzysztofie, pan napisał do nas również e-mail, który miałem zamiar cytować, ale już go odkładam na lewą stronę jako odczytany, bo rozumiem, że pan własnymi słowy nam w tej chwili swoje przygody czy swoje doświadczenia z tym przedsiębiorcą opowie. Dzień dobry.
Tak, dobry. No, my to mieliśmy też taki problem. Chcieliśmy zakupić na Emilii Plater 95 adaptację strychu. Byliśmy tam, oglądaliśmy to przez biuro nieruchomości, tam 7. No, było wszystko pięknie pokazane. Pani Małgorzata nam prowadziła, to pani Małgorzata Kulpa prowadziła nas tam, pokazywała nam zdjęcia, jakie tam ma, robiła adaptację. No, byliśmy na Studziennej też patrzeć, bo chciał nam pan Rybak sprzedać 2 mieszkania. Mówi, że ma 2 wolne mieszkania. Z tego, co wynika, one już były sprzedane prawdopodobnie, bo to ja brałem w 2014 styczniu. No i żeśmy stwierdzili, że nie bierzemy. No i pani Kulpa później stwierdziła, wysłała nam informację, że ma pan jeszcze na Emilii Plater tam 95 adaptację strychu. No oglądaliśmy to, podobało nam się. Pan Rybak oczywiście powiedział, że sprzedaje nam to z ciężkim sercem, bo to trzyma dla syna, ale sprzeda nam to z ciężkim sercem. No wzięliśmy to, umówiliśmy się na to, że do maja mają być zrobione pozwolenie na budowę, wszystko. No okazało się, że nie było ani pozwolenia na budowę. Po naszych pytaniach, gdzie jest to pozwolenie na budowę, okazało się, że nigdy nie złożył, żadnego architekta nie miał. No i podawał nam konta do opłat. Okazało się, że te konta do opłat nie są firmowe, tylko na kogoś innego, żeśmy prosili rad. Przyszło nam z Urzędu Skarbowego, że mamy spłacić jakiegoś jego zaległości. Opłacałem tę drugą ratę jakąś tam.
Generalnie, bo słyszę, że historia jest bardzo skomplikowana oczywiście i wymagałaby osobnego programu, ale generalnie był to przedsiębiorca nierzetelny, który nie wywiązał się z umów z państwem. Tak, można to podsumować.
I jeszcze potrafił, jak żeśmy go pytali się o naszą adaptację, widział, że to nasze znam jakieś problemy, to potrafił wystawić tą naszą nieruchomość na sprzedaż w innych biurach nieruchomości, w Elit i Lexout, tak? No, gdzie żeśmy wysłali córkę, ja oglądając to, zdziwiony byłem na tym internecie, wysłaliśmy córkę, żeby zobaczyła, co to za nieruchomość, to jest nasza. No, był tam pan Eliasz z firmy Elit, pokazał, że to jest nasza. No, pokazaliśmy arbitralny. No,
rozumiem, że w tej chwili żadnego mieszkania, czy żadnej adaptacji strychu, ani innego też lokum państwo nie macie, tak? To skończyło
nie
się...
Nie mamy pieniędzy.
A ile pieniędzy państwo w ten biznes, przepraszam, władowali?
No, 56 tysięcy powiem.
Panie Krzysztof, ja serdecznie dziękuję. Do sprawy będziemy wracać. My mamy pański numer telefonu i dokładne dane, także z tym nie ma żadnego problemu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Być może przedsiębiorca postara się przynajmniej wykonać część tych umów, przynajmniej w takim zakresie, jak jest to w tej chwili możliwe. I nie wiem, jaki będzie dalszy ciąg tej historii, bo trudno w ogóle póki co sobie to wyobrazić i cokolwiek wyrokować. Napisał do nas też, przedstawił się z imienia i z nazwiska, też mam jego dokładne dane, więc nie pozostaje ta osoba anonimowa. Pan Kamil Szykołowski. W nawiązaniu do audycji z dnia dzisiejszego chciałem podzielić się z państwem moją historią związaną z panem Dariuszem Rybakiem, bo to żadna tajemnica, kim jest pan R. W wielkim skrócie, rozpoczęła się w 2011 roku, kiedy postanowiłem kupić swoje pierwsze wymarzone mieszkanie. Na ogłoszenie trafiłem w internecie, oferta była ciekawa, wówczas wspierana przez jedno ze szczecińskich biur nieruchomości. Niemniej jednak sam akt notarialny podpisałem już z przedsiębiorcą, czyli z panem Rybakiem. Mieszkanie miało być częściowo finansowane z kredytu bankowego, a częściowo z zaliczki, a nawet zaliczek, które mu wpłaciłem. W 2012 roku otrzymałem klucze. Mieszkanie zostało wybudowane, abstrahuję od tego, że jakość wykonania była fatalna, dach przeciekał, nie był też ocieplony, w mieszkaniu w zimie panowała temperatura około 13 stopni. Na samo mieszkanie nie mogłem zaciągnąć kredytu, ponieważ pan Rybak nie był w stanie odkupić strychu od wspólnoty oraz założyć dla niego księgi wieczyste. 16. Sprawa ciągnęła się do 2014 roku, kiedy to postanowiłem oddać sprawę do sądu, aby odzyskać zainwestowane pieniądze i wyprowadzić się. Rzecz jasna, sprawa wygrana, wyrok zapadł, otrzymałem prawomocny nakaz zapłaty, kwota 50 tysięcy złotych i tyle. Komornik nie jest w stanie ściągnąć czegokolwiek, sprawa umorzona, a pan R., jak się dowiedziałem z nieoficjalnego źródła, nadal prowadzi działalność gospodarczą, niekoniecznie pod swoim nazwiskiem. Niestety osób pokrzywdzonych jest mnóstwo, a sam przedsiębiorca czuje się bezkarny. Moja sprawa jest zatem podobna do obecnej sytuacji, w jakiej znalazła się wasza słuchaczka, pani Anna. Drodzy Państwo, to oczywiście nie wszystkie maile i nie wszystkie telefony, które w tej sprawie do nas zadzwoniły, osoby, które do nas zadzwoniły. Mamy przygotowane kolejne, ale widzę, że nie zdążymy. Natomiast mam jeszcze jeden bardzo charakterystyczny e-mail, który pokazuje skalę tego zjawiska. Myślę, że akurat Szczecin jest tu miastem szczególnym, bo dużo poniemieckiej zabudowy znajduje się w naszym mieście, która nadawała się przez ostatnie lata, 10, 20, 30 lat do tego, aby właśnie takie adaptacje prowadzić. Myślę, że kilkanaście tysięcy czy kilka tysięcy budynków, z których duża część właśnie do tego rodzaju prac nadawała się idealnie. Zresztą przestrzegano mnie, abym w ogóle na antenie tego tematu nie poruszał, bo, że tak powiem, osoby, które prowadzą, duża część tych osób, które prowadzi tego rodzaju biznesy, no generalnie rzecz ujmując, może wykorzystać różne metody, aby nam ten temat wybić z głów. Mówi o nas, dziennikarzach. No ale postaramy się jeszcze kilka minut Państwu zająć właśnie adaptacjami strychów. Nie tylko dzisiaj, ale w kolejnych audycjach. Na koniec jeszcze jeden e-mail od 5 osób. Witam, kolego opowiedział mi wczoraj o audycji, o czasie reakcji. Miałem wrażenie, że mówi o mnie, a właściwie o nas, 5 lokatorach mieszkań powstałych na strychu za nasze pieniądze w Szczecinie przy ulicy Pięknej 1. Jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji. Nierzetelny wykonawca adaptacji strychu nie wywiązał się z umowy między wspólnotą mieszkaniową. Jednak wcześniej podpisał z nami umowy przedwstępne i wziął pieniądze. Wspólnota rozwiązała akurat z nim umowę po 2 latach. I teraz musimy płacić do wspólnoty zarządcy, administrator, czynsz za wynajem swoich własnych mieszkań wybudowanych za nasze pieniądze po stawce najmu 9 zł za metr kwadratowy, gdzie czynsz w tej wspólnocie w mieszkaniach komercyjnych wynosi 3 zł. Za metr kwadratowy. Doszło do procesu za bezumowne korzystanie i użytkowanie lokali. Musimy jeszcze zapłacić za czas, kiedy to mieszkania były w posiadaniu wykonawcy. Ja i jeszcze 2 lokatorki. Po procesach jesteśmy wykończone psychicznie, finansowo i jesteśmy po prostu bezsilni. Wszystkie koszty procesu rzeczoznawców wzięliśmy na siebie, licząc, że w ten sposób wspólnota mieszkaniowa wyrazi zgodę i uzna nam wpłaty do wykonawcy i po prostu sprzeda nam, przynajmniej na papierze, nasze mieszkania. Oczywiście sprawę opisałam bardzo powierzchownie i ogólnie. Pozostajemy w zainteresowaniu. Jeżeli trzeba, jesteśmy do dyspozycji. Irena Wałęka, Anna Osojca, Zofia Spławska, Monika Szpener i Marian Kasprzyk. Drodzy Państwo, tyle na dziś. Do sprawy niewątpliwie wrócimy. To był Czas Reakcji. Przemysław Szymańczyk. Zapraszam na jutro.